Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
16 minut po godzinie 12. Żaneta Walentyn, witam Państwa. Dziś mówimy o bombie ekologicznej, jaką są tereny pozachemowskie tak naprawdę, składowisko Zielona. O tym mówiliśmy już wielokrotnie i były na ten temat programy. Także o tej porze, o 12.15 były programy w Bliżej Życia. Ostatnia sprzed kilku dni informacja, gdzie specjaliści z Akademii Górniczo-Hutniczej no po raz kolejny właściwie potwierdzili to, że jest to bomba ekologiczna. No możemy chyba śmiało powiedzieć, że jedna z największych, jeśli nie największa w Europie. I dziś na ten temat mówić będziemy. Będziemy też mówić o tym, co z tym zrobić, bo problem też polega na tym, że nie wiadomo, co z tym zrobić i kto ma cokolwiek z tym zrobić. Bo usunięcie tych skutków i rekultywacja tego terenu to jest olbrzymi, olbrzymi koszt. Ale o tym za chwilę. W bydgoskim studio są z nami pani dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Maria Dąbrowicz. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Zastępca dyrektora Wydziału Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta, pani Aleksandra Kowalska. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Oraz radny wojewódzki Roman Jasiakiewicz.
Dzień dobry
panu. I w toruńskim studio jest z nami wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, pan Dariusz Wrzos. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Proszę państwa, od dawna było wiadomo, że to jest bomba ekologiczna, prawda? Tereny pozachemowskie. I od dawna też wiadomo, że jest problem z finansowaniem, ze sfinansowaniem rekultywacji. Czy my możemy powiedzieć, ile, właśnie, już zaraz oddam panu głos, panie radny, ile będzie kosztowała ta rekultywacja tego terenu, jeśli mogę użyć takiego sformułowania? Proszę bardzo.
Ja chciałbym zacząć trochę inaczej, a więc historycznie, jak rzecz się ma, bo przecież zgodnie z przepisami, kto jest właścicielem, ten jest zobowiązany do rekultywacji. I tutaj się kłania okres Zachemu, który był i który przestał być. Mhm. Firmy Kulczyka, która była, później upadła. Później jest sprawa syndyka. I na końcu zostali mieszkańcy Bydgoszczy, w szczególności Łęgnowa, Plątnowa, Otorowa, jako ofiary tych, którzy nieźle na tym wszystkim zarobili. Niech to będzie taki generalnie punkt startu. Po drugie, nie do końca się zgadzam, że kwestia dotyka wyłącznie składowiska przy ulicy Zielonej.
Nie, to mówimy
my,
o całym...
Prawda, mówimy to jako pewien symbol tego miejsca. Natomiast mamy trzy elementy, o których warto pamiętać, które są szalenie niebezpieczne. A więc tak, składowisko przy ulicy Zielonej, 80 tysięcy ton od 50 lat siarczyny pofenolowe, ale to składowisko ma właściciela, któremu syndyk sprzedał to składowisko.
Poznańska firma Krzak, proszę państwa.
Może nie poznańska, a płocka firma Global Dex z siedzibą przy ulicy Petersena 21 w Bydgoszczy. Drugie miejsce, jeszcze bardziej niebezpieczne, jeśli w ogóle mówimy o jakiejkolwiek rekultywacji, to jest ulica Lisia, zbiornik SOE, odpady z centralnego zbiornika uśredniającego. To jest około 150 tysięcy ton. Niebezpieczeństwo Lisiej polega na tym, że wchłaniane są do tych podziemnych rozgałęzień Wisły i Brdy, i trzeba zdecydowanie powiedzieć, że zanieczyszczenie Lisiej to jest groźba dla wody pitnej, dla mieszkańców Kapuścisk i Glinek również. I trzecia rzecz, o której miasto powinno serdecznie pomyśleć, to jest zbiornik uśredniający, znajdujący się przy oczyszczalni ścieków Kapuściska. To jest około 15 tysięcy ton, które także spływają. Ja swego czasu włączyłem się w audycję radiową, która była u państwa także prowadzona. W 2013-2014 roku zespół profesora Sikory z Politechniki Gdańskiej przygotował szczegółowe badania, w szczególności dotykające ulicy Lisiej. Lisiej, bo ta ulica Lisia i to wszystko, co się w tym składowisku centralnym zbiorniku uśredniającym dzieje, to kto tam jest? Właścicielem jest Skarb Państwa. Jest syndyk. Syndyk. Global Dex to jest zielona, Lisia to jest syndyk. I drodzy Państwo, te wyniki, a udało mi się kolejny raz do nich dotrzeć. Pozwolicie Państwo, drogie panie, że i szanowny pan prezes, że niektóre stwierdzenia przedstawię, a mianowicie już w roku 2014 zespół pana profesora Sikory wyciągnął następujące wnioski. Wysokie wartości przewodności siarczanów i chlorków od 10 do 30 razy wyższe wskazują na znaczne zanieczyszczenie próbek wody substancjami mineralnymi. Wysoka wartość współczynnika absorpcji, prawie 100 razy większa od tła, wskazuje na istotne zanieczyszczenie próbek substancjami tragicznymi, głównie aromatycznymi, m.in. fenolami. Wysoka wartość hydrozwiązku wyrażona jest jako indeks fenolowy i jako suma fenoli oznaczona metodą spektrofotometryczną wskazuje na zróżnicowane, ale znaczne zanieczyszczenie wód pochodnymi fenoli itd. I dalej, zwraca się tutaj, rekomenduje się podjęcie jak najszybciej prac w celu utylizacji zanieczyszczenia z osadnika numer 1, który to jest głównym powodem kontaminacji, kontaminacja z łaciny, czyli zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych na przedmiotowym terenie. I ostatnie zdanie, zwraca się uwagę, że problem zanieczyszczenia nie dotyczy jedynie terenu samego byłego zakładu chemicznego Zachem w Bydgoszczy, ale również i terenów obejmujących Pomorską Strefę Ekonomiczną, czyli Bydgoski Park Przemysłowy. Zwraca się uwagę, że kontaminacja wód gruntowych może być powodem zanieczyszczenia pokładów hydrogeologicznych, obszarów rozległych, w tym ciekami podziemnymi, może zanieczyszczać wody rzek, w tym również rzekę Wisłę. A więc te badania są zrobione, dziecko w Bydgoszczy wie, że po Zachemie wszystko jest zatrute.
Zatrute. Ja zanim oddam głos pani dyrektor Aleksandrze Kowalskiej, chciałabym wyjaśnić sprawę tej firmy, bo powiem szczerze, że zaskoczył mnie pan, dlatego że
kiedy ja
badałam tę sprawę i myślę, że pani Aleksandra Kowalska przyzna mi rację, bo też się kontaktowaliśmy w tej sprawie i z Urzędem Miasta i ja osobiście z panią prezydent Mackiewicz. Była mowa o poznańskiej firmie, do której zresztą próbowaliśmy dotrzeć. Firma Krzak nie odbierała żadnych zawiadomień. To jest, mówimy o tej firmie, która wykupiła część składowiska Zielona. Tą akurat część, gdzie były te pompy, prawda, oczyszczające.
A tam można przez płotek wejść, bo dziur jest do diabła,
prawda,
i siarczyny nabrać sobie w torebkę.
Teraz słyszę o firmie, która mieści się w Bydgoszczy przy ulicy Petersena.
To jest firma z Płocka, Global Dex, ta sama, o której chyba pani dyrektor także myśli, przy ulicy Petersena czy Petersona 21.
To być może nastąpiła jakaś sprzedaż w międzyczasie, bo była mowa o zupełnie innej firmie. Czy państwo też słyszeli o tym, pani dyrektor?
Tak. Słyszeliśmy o tym, ponieważ bezskutecznie od jakiegoś czasu próbuje przeprowadzić kontrolę na tym terenie wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
No właśnie.
I tam nie odbierana jest faktycznie korespondencja przez tą firmę.
Mówimy o poznańskiej firmie.
Tak, mówimy o poznańskiej firmie. I z tego, co ja się orientuję, nic się nie zmieniło w tym temacie. Znaczy nie ma kontaktu z właścicielem. Wobec tego skutecznie działań kontrolnych nie można przeprowadzić.
Ale czyli my będziemy wszyscy bezsilni wobec jednej grupy,
drzwi,
która truje pół Bydgoszczy? No na Boga.
Właśnie,
no.
Jak to jest, proszę państwa, zwracam się teraz i do pani dyrektor Marii Dąbrowicz, i do pana prezesa Dariusza Wrzosa. Jak to jest, że my wiemy, że jak nie wejdziemy na ten teren, nie dokonamy tutaj jakichś kontroli, to przecież grozi nam wszystkim wielka katastrofa, i nie możemy wejść, bo po prostu
ale
Kowalski
badania na Zielonej
też zostały zrobione, ale nie możemy nic z tym zrobić, bo Kowalski właściciel nie odbiera poczty i w ogóle udaje, że go nie ma.
Może pani właśnie, dyrektor, ja może uzupełnię, bardzo. Bo tutaj bardzo istotne jest, żeby uzupełnić dwie rzeczy. Po pierwsze, drodzy Państwo, składowisko Zielona składa się z trzech mniejszych obszarów, przy czym dwa są rzeczywiście własnością, bo również to jest w naszej gestii, szczególnie wtedy, kiedy dostaliśmy informacje, jakie spływy z tego składowiska przedostają się dalej, prawda, w kierunku i migrują i tworzą tą chmurę zanieczyszczeń w kierunku, mówię tutaj, Doliny Wisły i tak dalej, tych terenów, ale przede wszystkim tutaj myślimy o właśnie zabezpieczeniu mieszkańców, prawda, tak jak tutaj pan radny zauważył, to jest najważniejsze, kiedy się podejmuje tą informację, drodzy Państwo, że to mieszkańcy są, nie chcę użyć tego słowa, ofiarami, ale oni są naprawdę poszkodowani, bo te związki są bardzo toksyczne, to wtedy te działania są wzmocnione i ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska tutaj chcę podziękować mojemu poprzednikowi, panu Dariuszowi Wrzosowi za bardzo rzetelne rozpoznanie właśnie tej sprawy w ramach oczywiście naszych kompetencji ustawowych, bo proszę Państwa, chcę tutaj powiedzieć dokładnie, że te nasze kompetencje oczywiście ewoluują wokół ustawy właśnie o przeciwdziałaniu zagrożeniom, ale też naprawie środowiska. I to jest dobry czas, żeby o tym rozmawiać, drodzy Państwo, czyli wracam do tego rozwinięcia pierwszego. Mamy firmę Gamatronik, ale też mamy, proszę Państwa, następcę właśnie zakładów chemicznych, byłych zakładów chemicznych Zachem, jakim jest infrastruktura Kapuściska. Właśnie Kapuściska, ponieważ izolowane składowisko odpadów przy ulicy Elektrycznej, to własnością jest syndyk. I tak jak tutaj pani dyrektor zauważyła, unikanie czegokolwiek, a prowadzenia banak, a drodzy Państwo, tutaj jeszcze chcę przypomnieć z całą mocą, że syndyk przede wszystkim unika wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Mamy zupełnie nową sytuację. Otóż w maju 2007 roku, tego roku, Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę syndyka, żeby wykonać zarządzenia pokontrolne, uwaga, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 2014 roku, wykonać, a zwłaszcza stworzyć fundusz likwidacyjny, bo drodzy Państwo, tam
ten
nie ma żadnej...
Ten powinien być już wcześniej,
tak, na rzecz ochrony, ale mamy nową sytuację, chyba lepszą, bo wykonanie tego wyroku w tej chwili, no jeżeli Wojewódzki Sąd Administracyjny się w to włączył i bardzo dobrze, oddalił przede wszystkim tą skargę syndyka, to mamy nową sytuację, uważam, że lepszą. Z naszej strony, proszę Państwa, jesteśmy, uważam, tutaj kontynuując jakby pracę pana Dariusza Wrzosa na bardzo dobrym etapie i z całą mocy chcę tutaj powiedzieć i również przekazać mieszkańcom Bydgoszczy, że my, proszę Państwa, wykonany jest plan remediacji, właśnie dziękuję Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska dla składowiska Zielona i my ten plan, proszę Państwa, absolutnie w tej chwili narzucimy, prawda? Czyli my to postępowanie już prowadzimy.
A dlaczego właściciel gruntu na Zielonej nie płaci za rekultywację? Dlaczego mamy my, pani, ja, mieszkańcy Bydgoszczy?
Ale proszę Państwa, płaci. No to wszystko jest, po to są potem jeszcze, myślę, że tutaj więcej powie na ten temat pan Dariusz, mój poprzednik. Głos, tak? Ja mówię o bardzo dobrych planach, proszę Państwa, bo my musimy postępowanie, nawet chcę powiedzieć tutaj do postępowania administracyjnego. Jeżeli ktoś się uchyla, to i tak, proszę Państwa, my musimy po prostu decyzją administracyjną narzucić, prawda, te rzeczy.
To wyegzekwować.
Wyegzekwować. I tutaj daję odpowiedź na pani pytanie, że jest możliwość wyegzekwowania, prawda? I w tym i tą decyzję w październiku wydamy na całe składowisko Zielona.
Mając, a co z lisią, pani dyrektor?
Jeżeli
to
chodzi o lisię.
Za chwilę porozmawiamy
dobrze,
o lisie.
Też
oddajmy,
się tak, odniosę oczywiście.
Oddajmy głos panu prezesowi Dariuszowi Wrzosowi. Panie prezesie, tutaj już pani dyrektor wspomniała o panu. Pan wcześniej się tą sprawą zajmował. Sądzi pan, że syndyk wykona, bo ja rozumiem, że on będzie miał obowiązek to wykonać, ale syndyk mówi, ja nie mam pieniędzy. Syndyk w ogóle różne rzeczy mówi, bo kiedy dotarliśmy my, dziennikarze, do syndyka, kolega akurat do niego dotarł, to on powiedział, że na przykład on nie ma żadnego problemu z kontaktem z firmą Gamatronik z Poznania. Wszyscy państwo macie. Wioś miał. Dokładnie. Urząd Miejski w Bydgoszczy miał i ma. Natomiast pan syndyk mówił, że ja mam z nim stały kontakt, on tu przyjeżdża, pojawia się, więc jakieś takie dziwne rzeczy się tworzą wokół tego składowiska Zielona i wokół
wszystkich.
Słyszałem,
że
nakawił
syndyka właściwie.
No, jak pan był szefem, to Wiosiu tutaj w Bydgoszczy, to regionalnej, przepraszam, Rdosiu, to pan miał z nim kontakt, czy nie? I czy pan sądzi, że mówię teraz o firmie Gamatronic i o tym, czy wierzy pan w to, że syndykat stać będzie na to, żeby wykonać tą remediację?
Nie wierzę w to, proszę państwa, ponieważ koszty rekultywacji, a przede wszystkim remediacji wód podziemnych zanieczyszczonych przez to składowisko zostały wycenione na od 500 do ponad miliarda złotych. Duży, jeszcze większy problem od usunięcia odpadów jest związany z remediacjami wód, czyli jak teraz przywrócić pracę ujęcia barierowego, które pracowało w tym obszarze od 1990 roku i przez 22 lata wypompowano ponad 1 250 tysięcy metrów sześciennych zanieczyszczonych wód, które odpowiadały jakości najcięższym ściekom przemysłowym.
Ale to tak ujęcie zostało zamknięte. Przez właśnie firmę Gamatronic.
Od 2013 roku ujęcie nie pracuje. No. I teraz, w październiku 2014 roku syndyk sprzedaje firmie Gamatronic za kwotę 56 tysięcy, z tego co pamiętam, z umowy kupna-sprzedaży, składowisko plus infrastrukturę związaną z ujęciem barierowym. Za kwotę 56 tysięcy złotych pozbywa się obowiązków czy ciężarów rzędu miliarda złotych. Dzisiaj syndyk zawsze był do mojej dyspozycji z tego okresu i nie mogę powiedzieć, że tutaj syndyk nie współpracował
syndyk,
z nami.
Ale
oczywiście,
czy,
że tak.
Ale firma Gamatronic, natomiast, czy właściciel ujęcia barierowego?
Nie, właściciel ujęcia barierowego był mi nieznany. Raz pojawił się w obecności, w regionalnej dyrekcji, w obecności przedstawiciela firmy Gamatronic, ale wtedy, kiedy dołożono już do tego składowiska kolejne jakieś zanieczyszczenia pochodzące z solanek. Problem jest daleko głębszy, ponieważ to składowisko jest najstarszym składowiskiem na terenie Zachemu. Ono powstało po dawnym wyrobisku, żwirowisku wybranym i tam przez od lat 40. dosłownie, bo jeszcze Niemcy zaczęli i oczywiście w okresie do lat 90. i do dziś składowano tam różnego rodzaju zanieczyszczenia. Prawo ochrony środowiska jako ustawa i pierwsze przepisy pojawiają się w roku 1980, a zatem 40 lat po tym, jak żwirowisko zostało zamienione na składowisko odpadów.
Zanieczyszczeń, tak.
Dopiero wtedy pojawia się podstawa prawna do tego, żeby móc cokolwiek regulować, żądać z formalnego punktu widzenia cokolwiek robić w postępowaniach administracyjnych. Ale jest już daleko za późno. Lata 60. to przecież nic innego jak zobowiązanie Zachemu przez ówczesną Wojewódzką Radę Narodową do budowy wodociągu na koszt Zachemu. A zatem już w roku 1960, czy w okolicach tych lat, te zanieczyszczenia przemieściły się ze składowiska odpadów Zielona do miejsc zamieszkałych na terenie Łęgnowa, Plątnowa. Taka była odległość migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych.
A teraz za chwilę dziś mogą dojść do Bałtyku, proszę
tak,
państwa.
One już są. Znaczy do Bałtyku to nie mamy badań.
Ale na pewno do rzeki Wisły,
to jest oczywiste. Ale Wisłą mogą dojść do Bałtyku. Ja zaraz panu jeszcze oddam głos, tylko dla naszych słuchaczy informacja 345 50 90 albo 50 60, jeśli chcą państwo zapytać o coś, wypowiedzieć się, ale oczywiście na ten temat mówimy o skażeniach pozachemowskich. Panie prezesie, ale powiedział pan wyraźnie, że problem jest oczywiście skomplikowany. Pani dyrektor Dyrekcji Ochrony Środowiska mówi, że no jest światełko w tunelu, bo syndyk dostał nakaz, tak?
On będzie dostanie w październiku, nakaz, jesteśmy tak? w październiku. Na etapie
ale czy syndyka będzie na to stać, bo to jest miliard złotych. Czy syndyka będzie na to stać, tak
proszę
naprawdę?
Państwa. No popatrzmy na to z innego punktu widzenia. Syndyk ostatnio wystawiał składowisko na sprzedaż. To było jeszcze w bieżącym roku. Składowisko zostało wyłączone jako oddzielna nieruchomość i było w ofercie sprzedaży nieruchomości. Majątek syndyka, z tego co pamiętam, ten niesprzedany, który pozostał do końca likwidacji, został wyceniony na chyba 130 milionów, nie było kupca, na 100 również. W związku z tym nie wiem, za ile zostanie sprzedany. Zakład zakładam przez chwilę, że żaden rozsądny inwestor nie wejdzie w nabycie nieruchomości, mm-hmm. której skutki remediacji i koszty przekraczają wielokrotnie jej wartość. Mm-hmm. Tak?
Ale w jakimś celu Gamatronic to kupiła, prawda? W jakimś celu kupiła tak skażony teren.
A jest takie,
ta firma.
Panie dyrektor, do pana prezesa podstawowe pytanie. Tak, czy szanowny pan syndyk informował nowo nabywców o ich odpowiedzialności za rekultywację gruntu, który za stosunkowo niewielkie dokładnie. Pieniądze, bo 50-60 tysięcy za kilka hektarów, to były żadne pieniądze.
No to jest pytanie do syndyka,
to
ale
prawda,
myślę, że...
Proszę...
Tak, proszę prawda? Bardzo, panie,
ma pan
panie
taką
prezesie.
Informację? Właśnie.
Proszę państwa, mam informację, czytałem umowę sprzedaży. W umowie sprzedaży jest napisane wprost, że teren jest objęty bodajże remediacjami. Remediacje obciążają regionalnego dyrektora, bodajże coś w tym rodzaju.
A regionalnego dyrektora, było... a nie firmę Gamatronic, tak. która kupiła.
Zgodnie z prawem, tak? Syndyk odwołuje się tutaj do przepisu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, gdzie wywodzi obowiązek i nakłada go jak gdyby sam w tymże akcie sprzedaży na organ administracji. Co jest oczywiście nieprawdą.
Zróbmy na chwilę przerwę, bo mamy pierwszy telefon od słuchacza. To jest audycja też z udziałem słuchaczy. Bardzo proszę. Halo?
Dzień dobry.
Tak, proszę bardzo.
Ja
jest
mam pytanie
antenie.
Takie, bo tu się powtarza ulica Lisia, ale to jest chyba ta Lisia tutaj od Nakielskiej, tak?
Panie radny.
Nie, u góry Lisia.
Mówimy
no
o
Lisie Lisie
na terenie
to
Zachemu.
Mówimy o Lisie, o ulicy Lisi koło Zachemu, w tamtym rejonie, u góry.
I składowisko
Lisie.
To
znaczy, Lisie. Że Wytkosz ma dwie Lisie ulice, tak?
No
to
tego tak, nie to... wiem, tego nie wiemy w takim
ja
razie.
Wiem na pewno,
rozumiem.
Nie,
na pewno nie chodzi o Nakielską.
Gdzieś tam o ulicę
no,
Nakielską.
Na to
dziękuję. Jest pan zaniepokojony, bo pewnie ma pan związki z tą Lisią przy Nakielskiej, tak?
No, tam właśnie działki.
No
tak, tam było kiedyś oczyszczalnia ścieków, ta mała, jak pan pamięta, została zlikwidowana, teren jest czysty.
Nie mogę powiedzieć, proszę być spokojnym, bo tak naprawdę to wszystkim mieszkańcom Bydgoszczy zagraża to, co jest na terenie Zachemu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przerwaliśmy panu, panie prezesie.
Więc kontynuując, jak gdyby nie ma żadnych szans finansowych na to, żeby syndyk takie zobowiązanie wykonał.
No i co teraz?
Tak?
I co teraz, proszę państwa, bo my możemy sobie nakładać różnego... Proszę już zaraz panu oddam głos. Możemy nakładać różnego rodzaju nakazy, zakazy, ale rzeczywistość jest inna. I co teraz? Proszę, panie prezesie.
Proszę państwa, problem największy jest w tym, że te migrujące chmury zanieczyszczeń wyszły daleko poza granicę Zachemu. Mhm. Zachem to jest 1600 hektarów tam, gdzie była prowadzona działalność produkcyjna. Już na mapach z lat 80., wtedy, kiedy w Zachemie istniała komórka ochrony środowiska, kiedy były tam otwory wiertnicze, piezometry badawcze, kiedy rozpoznano dokładnie też i wielkość, skalę, kierunek migracji zanieczyszczeń, wtedy mniej więcej z mapy sporządzonej przez pana Narwojsza na stan 1989 rok. Z tego, co pamiętam, można było szacować, że około 20% powierzchni z 1600 hektarów jest już skażonych, jeśli chodzi o wody podziemne.
Ale wtedy?
Taka wtedy. Mhm. Teraz możemy tylko i wyłącznie przypuszczać, że to zanieczyszczenie się po prostu powiększyło, jeśli chodzi o migrację wód podziemnych. One mają to do siebie, że na skutek sorpcji odkładają zanieczyszczenia na po prostu ziarenkach piachu głęboko pod ziemią i tam doprowadza ta sytuacja, czy ten proces, jak gdyby prowadzi do dalszego skażania wód przepływających przez w ten sposób zanieczyszczony górotwór.
I co możemy wobec tego, co możemy
proszę
zrobić?
Państwa,
momencik, jeszcze pan... Tak, proszę bardzo, jeszcze pan dokończy i już pan...
Przede wszystkim, moim zdaniem, konieczne jest wykonanie badań w dolnej terasie Wisły, nie na górze, tam, gdzie te zanieczyszczenia nikomu nie grożą, bo one wniknęły już na kilkadziesiąt, kilkanaście metrów w głąb ziemi i płyną w kierunku Wisły, układu drenażowego, jaki stanowi Brda i Wisła. Tam w dolnej terasie Wisły wody gruntowe podziemne, te, które wypływają z Zachemu, zamieniają się na wody przypowierzchniowe i płyną pod powierzchnią gruntu na poziomie pół metra do półtora.
Ale bo my już wiemy, że w Łęgnowie i Plątnowie przecież studnie są. Nie mówię, że wszystkie, ale niektóre badania to wykazały sprzed kilku miesięcy. Są zanieczyszczona woda w studniach.
Zgoda. Tylko my mówimy o odcinku ponad kilometra. Mhm. Natomiast pasy, smugi zanieczyszczeń z konkretnych miejsc emisji, łącznie z Nisią, z Zieloną, są znacznie węższe. One dziś mogą wynosić kilkanaście, kilkadziesiąt metrów. I trzeba je zdiagnozować, zidentyfikować i po prostu wzorem poprzedników naszych z lat 80. zakładać tam, gdzie jest to niezbędne, konieczne, małe ujęcia bariorowe, które będą przechwytywały te strumienie zanieczyszczonych
wód. No i znowu mówimy
ale
o ujęciu...
Ale do tego potrzebne są badania. Jeszcze raz, badania w dolnej tarasie.
Tak, tylko my chcemy zakładać nowe ujęcia barierowe, proszę państwa, a to, które mamy, ono jest wyłączone i my nie mamy sił, siły, prawa, nie wiem, no jak to może tak być? Przecież to jest, proszę państwa, rozbój w biały dzień, przepraszam za taki kolokwializm. Ale mamy konkretną firmę, mamy nazwisko właściciela, który niezgodnie z prawem zamknął ujście barierowe. Ujście barierowe to informacja dla naszych słuchaczy. Które to taka mini oczyszczalnia.
Które
tak
skamieniało już na tej głębokości, w ogóle nie funkcjonuje, tego nikt już nie podniesie
tego
do góry.
Tego już nie wiadomo właśnie, nie czy ono jeszcze, gdyby je włączyć, to jeszcze by funkcjonowało. Nie. I jeszcze raz mówię, to jest taka mini oczyszczalnia. Ona została wyłączona niezgodnie z prawem i my co? I my jesteśmy jako społeczeństwo, prawnicy, prokuratura, wszyscy bezradni wobec tego.
Jeszcze jedno zdanie.
Pan radny i za chwilę pani dyrektor.
Ja podzielam zdanie pana prezesa, że dolny taras Wisły wymaga koniecznych badań. Docierały do mnie głosy, że łososie miały w swoim organizmie fenol wpływając do Bałtyku, a jesteśmy baczni przez kraje nadbałtyckie obserwowani. Natomiast byłoby źle, gdybyśmy całą uwagę sprowadzili do pewnej technologii, instrumentarium, co zrobić z Zachemem. Dlaczego? Bo to jest jeden problem, ale pozostaje sprawa mieszkańców Łęgnowa, Otorowa, Plątnowa i tego obszaru. Powstaje zasadnicze pytanie, czy ci ludzie na tym terenie, skoro w latach 60. Zachem doprowadził im wodę nawet pitną, mogą nadal tam żyć? Czy mogą prowadzić produkcję warzywno-rolniczą?
A prowadzą.
Pomidory jak arbuzy.
Wodą, tak.
A więc do tych kosztów, poza wodą, poza ciekami, poza składowiskami, poza barierami, doliczmy koszty wykupów od mieszkańców tych terenów, sposobu urządzenia im nowego życia, wybudowania nowych domów, bo te tereny, Połęgnowie, Otorowie, to jest przykra informacja, Plątnowie, w moim przekonaniu, to są tereny składowo-magazynowe i taką funkcję w przyszłości mogą pełnić i do tego mogą się nadawać. Natomiast tereny, o których wspominam, kompletnie nie nadają się na pobyt stały ludzi do mieszkania i prowadzenia życia i produkcji warzywno-rolnej.
Teraz mówimy setkom, jeśli
i to
nie
są
tysiąca,
też ogromne koszty.
Tysiącom mieszkańców Łęgnowa, którzy mają tam piękne domy przecież. To jest w ogóle ładny teren. Że tak naprawdę to oni powinni się wyprowadzić, bo mieszkają...
domów i działek.
Tak.
Proszę, mogę dwa zdania? Przepraszam.
Jeszcze zanim... Proszę bardzo, panie prezesie, i za chwilę pani dyrektor. Tak, proszę.
Proszę państwa, to nie jest tak, że cała strefa Łęgnowa, Otorowa, Plątnowa jest skażona i tam po prostu nie da się żyć. Te skażenia są nie tyle punktowe, co takie strumieniowe, dość wąskie, ponieważ na podstawie badań wykonanych na zlecenie miasta w 2016 roku, pod koniec 2016 roku, przebadano jakość wód w 5 studniach przydomowych. I co się okazało? Na 5 jedna miała pierwszą klasę czystości. Wody, które można pić bez żadnego przygotowania i
zdatnienia.
I co ciekawe, ta lokalizacja tej studni była tuż przy ujęciu barierowym, czy powiedzmy w jego kierunku. Było również na 5 studni druga klasa czystości, trzecia, czwarta i piąta pozaklasowa ściek przemysłowy groźny dla życia. Mhm. A zatem jeżeli na kilkusetmetrowym odcinku mamy tak zróżnicowaną, to nie jest to prawdą, że cały teren jest skażony. zagrożony i wszyscy są narażeni. Nieprawda.
A widział pan, prezes stawy rybne w Otorowie kiedyś, jak były bardzo czerwone?
Tak. No, przechodziłem, obchodziłem ten teren.
Od fenolu czy od czego?
No od zanieczyszczenia.
Pani dyrektor, proszę
ja
bardzo.
Tutaj jeszcze dopowiem do tych studni, bo proszę państwa, oczywiście przebadanie 5 studni, tak jak tutaj było oczywiste, w jednej jedna zupełnie czysta, drugiej wiele skażeń, ale przypominam, że tych studni na tym obszarze mamy 150, tak? Więc teraz, jeśli w tej chwili...
To by trzeba było wszystkie przebadać,
no, jest taki jest zamiar w tej chwili, stąd oni się pojawili, nawet zrobili chyba konferencję panowie i tutaj cały układ w stronę rzeczywiście AGH, który robi, tak naprawdę wykonuje badania trochę za syndyka,
pani
prawda?
Dyrektor, ale na chwilę...
Tych 150 studni też właściwie powinno być wiadomo, bo jak przekonać... Ja myślę, że tutaj zgadzam się absolutnie z panem radnym, słuchajcie państwo, że jest swego rodzaju wtedy panika. Jeśli ja miałem studni, to może ja też mam. I tutaj ta rzecz jest nie do panowania. Natomiast ze strony miasta widzę podobnie, proszę państwa, my czasami wyprowadzamy domy, domostwa, czamy całe miejscowości, kiedy budujemy stopnie wodne, prawda, dajemy im szansę w drugim miejscu, prawda. Tutaj, jeżeli wiemy o takiej sytuacji, a chcę tutaj się podeprzeć też badaniami, bo one są kontynuowane przez
tylko,
AGH,
że my badamy,
to
proszę
na pewno
państwa,
musimy coś
już...
zrobić ze strony też, to są obywatele tego miasta,
no właśnie,
proszę państwa,
ale...
i żadnymi decyzjami, prawda, czy nawet przeciąganiem tych decyzji przez te osoby, do których ona jest adresowana,
tak,
nie zrobimy tego aspektu bardzo moralnego,
tak,
który w całej Europie Zachodniej, a tak się chwalimy, że jesteśmy w Europie Zachodniej, one po prostu są.
I
zabierzmy
mamy...
się dla tych mieszkańców. Proszę państwa,
bardzo prosta rzecz, którą dopowiem.
Ci mieszkańcy tak naprawdę od dzisiaj powinni mieć instrukcję, jak postępować i to jest też rzecz miasta. Tak chce AGH, żeby oni wiedzieli, jak jest, co oni mają używać, czego nie, bo oni nie wiedzą, naprawdę. Jest swego rodzaju,
ja
robi się panika ze względu na stwierdzenie obecności.
45, 50, 90 albo 50, 60 to jest telefon dla naszych słuchaczy. Zanim oddam głos pani Aleksandrze Kowalskiej, jeszcze jedna rzecz. Proszę państwa, my mówimy o tym, że potrzeba jeszcze więcej badań, ale my już wiemy, nawet bez jeszcze większej liczby badań, że jest bardzo źle i ale co nam po tych badaniach, kiedy nie jesteśmy w stanie na przykład zmusić X-a do tego, żeby
Panie redaktor,
żeby
to nie jest tak, bo to nie jest
badania
do końca
są niezbędne.
Problem.
Nie, no ja rozumiem.
To nie jest problem do końca samorządu. To nie jest problem samorządu Bydgoszczy. To nie jest do końca problem samorządu województwa. To jest problem rządu. To jest sprawa wyjaśnienia, jak to się stało, że był Zachem, później był Kulczyk, później był syndyk.
I nie było funduszu likwidacyjnego.
I nie było funduszu likwidacyjnego i powstał jeden wielki bajzel. I dzisiaj kontynuacja jest po stronie ministra skarbu, po stronie Sejmu, parlamentu, wszystkich dookoła.
Zanim oddam głos, teraz kolejny jeszcze telefon. Halo, słyszymy się? Jest pan na antenie, słucham. Słuchamy.
Dzień dobry, ja w sprawie tej właśnie fenoli.
Tak.
Na ulicy Gwiaździstej w Bydgoszczy to bardzo dużo tych fenoli jest.
Bardzo dużo.
Mieliście kostkę zrobić i kiedy ta kostka będzie?
A to nie, o kostce dziś nie rozmawiamy. Proszę bardzo, pani Aleksandra Kowalska. Miasta przecież nie stać na to,
oczywiście,
prawda?
Że miasta nie stać i nie będzie ponosić konsekwencji za upadek zakładu należącego do Skarbu Państwa. To jest oczywiście to, co zrobiliśmy i to, co przekazujemy jak informacje mieszkańcom. To jest komunikat, korzystajcie z wody wodociągowej. Ona jest bezpieczna. Myśmy jako miasto w 2015 i 2016 wydatkowali...
Ona jest bezpłatna dla mieszkańców?
Nie.
Bo oni z tego...
Wiem. I tutaj warto byłoby się pochylić, żeby była bezpłatna w tej sytuacji.
Tak. I to jest kwestia taka konfliktowa, jeżeli chodzi o tych mieszkańców. Ja się też im nie dziwię, ale jest przyszła pewna zmiana, dla nich niekorzystna. Mają wodę z wodociągu miejskiego zapewnioną o dobrej jakości, bezpieczną. Państwowy inspektor sanitarny zaleca korzystanie z tej wody.
No tak.
Myśmy jako miasto wydatkowali 1,5 miliona złotych na wykonanie dla wszystkich nieruchomości przyłączy wodociągowych i mówimy do mieszkańców, korzystajcie z tej wody,
bo ta jest
a nie wykonujcie na własne ryzyko studni płytkich, z których nie jesteśmy w stanie zagwarantować dobrej jakości wody.
Halo? Słyszymy się, proszę
bardzo.
Witam.
Panie redaktor, przysłuchuję się tej audycji i wie pani, takie moim skromnym zdaniem jako zwykłego śmiertelnika, pewnie ten utylizacja tego, czy
Rekultywacja, no jak
rekultywacja miliard złotych, tego terenu spadnie na nas, na Polaków.
Na Polaków pewnie tak.
Najbardziej obuchem dostaniemy my, mieszkańcy Bydgoszczy, bo jeszcze może tak się zdarzy, że ktoś tam gdzieś na centrali wymyśli, że to jest teren województwa, że to jest teren miejski i my to w podatkach, w cenach za wodę i w innych zapłacimy. I tutaj zgodzę się z tym, co pan bodajże Roman Jasiekiewicz powiedział, pan radny, że to jest sprawa rządu. Mhm. To gdzieś na u góry ktoś przespał, że Zachem był zamykany, przejął pan Kulczyk, czyli holding
i
Kulczyk.
I jeszcze raz powtórzę, i nie było funduszu likwidacyjnego.
I nie było funduszu, zostawiono, wiedziano, że jest teren zanieczyszczony, wiedziano, a nic to spychano. Likwidator czy syndyk nie załatwi tego problemu.
Bo nie ma pieniędzy.
Tutaj minister ochrony środowiska powinien się włączyć.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Posłów będziemy pytać. Dziękujemy bardzo. No właśnie, proszę państwa, ludzie, nasi mieszkańcy Bydgoszczy, ale także słuchacze z całego regionu mówią, my za to ostatecznie zapłacimy, bo nawet jeżeli włączy się rząd, to i tak Polacy za to zapłacą ze swoich podatków. A dlaczego
a ktoś
nie było...
zarobił całkiem niezłe pieniądze.
Właśnie. A dlaczego nie było,
fabryka
państwa...
TDI, prawda, 150 milionów, nagle zniknęła i powstała sobie przy zachodniej granicy z Polską.
A czy my wiemy, czy państwo wiecie, dlaczego nie było funduszu likwidacyjnego? Ja rozumiem, że w latach 60. to się nikt tam nie przejmował specjalnie zanieczyszczeniem środowiska i pewnie Zachem, nie wiem, nie musiał mieć, nie wiem, takiego funduszu. Ale potem zaczęliśmy coraz więcej o tym mówić. Wiadomo, że wszelkie zakłady, które są groźne, ich produkcja jest groźna dla środowiska, musi mieć tak zwany fundusz likwidacyjny. Dlaczego w przypadku Zachemu, a potem Zachemu przejętego przez Kulczyka, przez firmę Kulczyka, nikt nie nakazał stworzenia funduszu likwidacyjnego. Państwo się orientujecie?
Bo nie było woli politycznej. To jest odpowiedź na wszystkie dylematy.
Ja to bym była daleko trochę od polityki, ale pewnie czasami tak jest, a może i często w przypadku tej właśnie upadłości. Natomiast proszę państwa, no, utworzenie funduszu właśnie tego likwidacyjnego jest obligatoryjne.
No nie okazuje się, że nie jest.
Ale zaraz, to jest pozwoleniu zintegrowanym, tak, prawda? Mhm. Tworzenie tego funduszu, jakby przypilnowanie tego funduszu. Pozwolenia zintegrowane wydaje marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, znaczy jego służby, nie sam pan marszałek. I tutaj chcę wrócić właśnie do tej, myślę, że dosyć dobrej informacji, nad którą teraz trzeba mocno ją wyegzekwować. Czyli właśnie tego wyroku właśnie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Że syndyk ma zrekultywować teren.
To znaczy tam są wskazania o konkretnym protokół, włącznie właśnie z funduszem likwidacyjnym, protokołu pokontrolnego, jakby nawet zrobienia badań, uwaga, też gruntu, prawda, po tych wszystkich instalacjach, które, jak mówi pan radny, zniknęły. Więc, drodzy państwo, jest element prawny w tej chwili,
jest,
tak?
Jest prawda, tylko więc, czy finansowy jest, proszę państwa, czy syndyk ma ten miliard?
No są do tego, są potem jeszcze sądy, gdzie trzeba należy wyegzekwować. Ja wiem, że...
Ale jeśli nie ma, to to co wyegzekwujemy?
No ale, proszę pani, to niech się to sobie... No ja wiem, oczywiście, ale myślę, że po to żyjemy w państwie prawa, że takie rzeczy się znajdą. Jest początek jakiejś sprawy i trzeba zacząć. Jeszcze z całą mocą chcę podkreślić to, co też mówi pan Dariusz Wrzos, że proszę państwa, my musimy wiedzieć, jakie są badania, bo jak zrobić plan remediacji, prawda?
Z całą pewnością.
I tutaj właśnie dalej te badania muszą być robione. Świetnie się składa, jeszcze raz powtarzam, to jest zresztą nasz partner w kolejnym programie z infrastruktury i środowisko, mówię tu AGH, bo nie ma ujęcia barierowego, proszę państwa, ale my będziemy robić, proszę państwa, to jest wszystko na najlepszym w tej chwili etapie. Jest to 90 milionów złotych, jakby zastępstwo tego ujęcia barierowego, czyli plan remediacji zaraz za Zachemem, gdzie spływają właśnie...
Kolejne ujęcie,
tak,
barierowe.
Oczywiście, z pieniędzy właśnie, proszę państwa, Ministerstwa Środowiska. To jest też chyba bardzo dobra wiadomość, a jeszcze ją bardziej rozpowszechnię, bo właśnie ze środków Narodowego Funduszu będziemy robić ten plan remediacji tego terenu zaraz właśnie za Lisią, za Zachemem, na powierzchni 20 25 kilometrów, żeby właśnie zatrzymać, prawda, te spływy. Więc nie powiedziałabym, że nic się nie robi, prawda,
ze strony... Ja nie mówię, że nic się nie robi.
Nie, tylko... bo ja myślę, że to często wynika z niewiedzy. Drodzy Państwo, właśnie te pieniądze z Ministerstwa Środowiska, nasz wniosek Rdosiowski, zresztą wcześniej też przygotowany przez pana Dariusza Wrzosy, uzyskał najlepszą, wysoką opinię. I jesteśmy na bardzo dobrym...
Ile dostaniemy pieniędzy?
90 milionów właśnie na...
Ale przyznacie Państwo, że przy miliardzie...
Ale zaraz, mówimy, pani dyrektor, o ochronie Wisły.
Oczywiście,
natomiast
ale nie mieszkańców.
Mnie bardzo leży na sercu ochrona mieszkańców.
Nie. Ochrona Wisły jest dalszym. To jest zaraz, jak powiedziałam, za terenem Zachemu. No tak. A więc zatrzymujemy, drodzy Państwo, to, co spływa, to stwierdziły naukowcy AGH i mamy tą możliwość już właśnie tego strumienia. Dziękuję panu tak za to, bo zatrzymania tego strumienia, prawda? Więc, drodzy Państwo, 90 milionów na 25 hektarach, bo rzeczywiście to jest wielki, uważam, to będzie wielki sukces właśnie i wkład tutaj, jak pan mówi, tego rządu, tego ministerstwa. I to jest ta nowość, którą chcę państwu przekazać. Tak będziemy te dobre rzeczy dla mieszkańców wykonywać.
I Dariusz Wrzos, proszę bardzo.
No cóż powiedzieć, cieszę się, że ten wniosek został wysoko oceniony. Pracowaliśmy nad nim rzeczywiście intensywnie i to z udziałem AGH, więc tak. Jeśli chodzi o materiał badawczy, jest on naprawdę perfekcyjny na ten moment składania tego wniosku. Ale właśnie, to jedno, remediacja tych zanieczyszczeń płynących z Zielonej. Natomiast najistotniejsze jest teraz założenie monitoringu w dolnej terasie na krawędzi, tam gdzie jest linia kolejowa Toruń-Bydgoszcz, tak żeby obserwować, jak migrują zanieczyszczenia z górotworu. To właśnie tam powinno powstać system badawczy po to, żeby okonturować wszystkie zanieczyszczenia, smugi zanieczyszczeń przepływające w dolny taras. To jest ten drugi etap.
Te badania będą,
zrobić.
Bo my wiemy, że musimy to
zrobić.
Będą.
Panie prezesie, ale stoły jeszcze z lisi, przecież to jest 150 tysięcy.
Proszę państwa, żebyśmy się zrozumieli. Nawet dziś usunięcie tych zanieczyszczeń, które są w miejscach dawnych składowisk albo w miejscach awarii, bo one też są dzisiaj, emitują zanieczyszczenia, to skutki tego usunięcia odczujemy dopiero za 20 lat, bo tyle trwała migracja w kierunku dolnej terasy. Czyli tutaj trzeba prowadzić działania równoległe. Czym innym jest usuwanie, i to trzeba zrobić, usunięcie źródła zanieczyszczeń, czyli miejsc składowisk, ale równolegle już dziś trzeba zaczynać z remediacjami wód, które napływają na tereny zamieszkałe przez ludzi.
I tu musimy kończyć, żeby nie było proszę państwa. No niestety musimy kończyć.
Myślę, że wszyscy podpisujemy się pod tym. Gdyby dobrze
jakieś
zakończyć.
Światełko w tunelu się
zdecydowanie tak. Jest pojęcie tak zwanej pojemność ekologiczna przyrody. Jak nie przekroczymy tych działań, a to, o czym państwo mówicie, do tego zmierza, to jest być może optymizm, że przyroda sama sobie poradzi.
Dziękujemy bardzo i na pewno do tematu powrócimy. Żaneta Walentyn, goście w Toruniu, w Bydgoszczy. Do usłyszenia.